Na koniec naszego nabożeństwa chciałbym przekazać słowo. Muszę coś wam wyznać, że przed tym nabożeństwem miałem straszną tremę. Gosia wie, już od rana mi mówi, będzie dobrze, będzie wszystko okej. Jestem takim perfekcjonistą i emocjonalnie też bardzo przeżywam różne rzeczy. I tak chciałem, żeby to wszystko tak pięknie zagrało, żeby było tak bezstresowo. I myślę, że udało nam się z małymi może problemikami. Ale tak rozmyślałem w ostatnich dniach, co mam powiedzieć w tą niedzielę teraz, kiedy rozpoczynamy jakby nowy etap w naszym życiu Kościoła. I wróciłem do słowa, które już kiedyś przeżywałem i nim się dzieliłem. I tak przeżywałem bardzo mocno zagadnienie, aby doprowadzać dzieła do końca. Aby jeśli czegoś się podejmuję, to abym i to mógł zakończyć. Każdy sportowiec, który rozpoczyna start w jakichś zawodach, ma na celu, aby zakończyć te zawody, aby dotrwać do końca. Czasami widzimy, jak na przykład piłkarze, bo jest taka zasada sportowa, można piłkarza wymienić. I czasami obserwuję, jak tych, którzy nie dograli do końca, schodzą z boiska i nie są z tego zadowoleni. Bo oni chcieliby tak do końca, do ostatniej minuty, być jeszcze na tym polu walki, na boisku, kopać tą piłkę. Chciałbym, abyśmy przemyśleli przez kilka minut pewne rzeczy, które wierzę, Duch Boży położył na moje serce, aby wam przekazać. W życiu jest wiele początków. Ciągle coś zaczynamy. Zaczynamy szkołę i celem naszym jest tą szkołę ukończyć. Cieszymy się, jak nasze dzieci zdają maturę i kończą szkołę. Po wielu latach nasza córka w tym roku zdawała maturę. Jest to też przeżycie dla rodziców. Więc cieszymy się, jeśli coś jest doprowadzone do końca, zakończone. Praca zawodowa. Zaczynamy pracę zawodową. I pracujemy do końca, do wieku emerytalnego, który ciągle jest wydłużany. Ale ostatnio coś przeczytałem, ktoś się zbulwersował, że chcą skrócić wiek emerytalny. Ktoś napisał, a ja chcę pracować jak najdłużej, bo na emeryturze ludzie się nudzą i czasami na zdrowiu podupadają. A więc ja nie chcę prezydenta, który skróci wiek emerytalny, ja chcę pracować jak najdłużej. A więc różne są podejścia do tego końca, do zakończenia, ale chcemy doprowadzić dzieło do końca. W małżeństwie. Jest to piękne, kiedy udaje się małżeństwu dotrwać do końca razem. Oczywiście są przypadki, kiedy to się nie udaje. Różne towarzyszą temu okoliczności. Ale jest to piękne, kiedy są srebrne, złote, diamentowe, platynowe gody, nieprawdaż? Jest to piękne, nawet prezydent kraju wyróżnia tych najdłużej żyjących ze sobą do końca. Do końca. A więc to zagadnienie mnie poruszyło między innymi z tym, co tutaj robiliśmy, aby zrobić wszystko do końca. Aby zakończyć ten czas remontu budowy, aby to wszystko było już dopracowane do końca. I tak przeżywałem te myśli i postaram się coś przekazać wam dzisiaj także w wymiarze duchowym. Kiedyś prorok Ageusz mówił o budowie, mówił o rozpoczęciu odbudowy świątyni. To jest piękne przesłanie prorocze, dotyczy ono bardziej Izraela i odbudowy świątyni w Jerozolimie w dawnych czasach, kiedy prorok Ageusz żył. A Ageusz urodził się w Babilonii, on nie urodził się w Izraelu, bo Izrael był pod niewolą babilońską w rodzinie emigrantów. I był wychowywany bogobojnie z Bogiem przez swoją rodzinę, rodziców. I Bóg powołał go na proroka. On był niewielkim prorokiem, nie ma dużo napisane o Ageuszu, także jego księga prorocza nie jest zbyt długa, zbyt obszerna. Ale on zapowiadał, natchniony przez Boga, powrót do ojczyzny i odbudowę świątyni, powrót do Jerozolimy narodu izraelskiego. I on zapowiadał, że po powrocie do Jerozolimy świątynia będzie odbudowana. I choć jego służba prorocza nie była długa, to miał na celu zachęcać ludzi do dokończenia dzieła budowy, doprowadzić sprawę do końca. I bardzo byłem tym poruszony, przejęty. Bo często bywa tak, że zaczynamy coś z wielkim zapałem. Tak już jest w życiu. Zaczynamy coś z wielkim entuzjazmem. Teraz zaczynaliśmy pracę w małych grupach domowych. Było wiele entuzjazmu na początku. Zaczynaliśmy wielkie dzieło z zapałem, ale mamy problemy z ukończeniem tego, co zaczęliśmy. Przychodzą zniechęcenia, przychodzą różnego rodzaju trudności, przychodzą wyzwania życia i zmagamy się. Czasami nasze życie, wierze i służba powinna być nacechowana takimi wartościami. Musimy mieć dobry początek, wytrwały przebieg i oglądać ukończone dzieło, zrealizowane dzieło, którego się wcześniej podjęliśmy. I to jest piękne. Czy wiecie, że to dotyczy także strefy duchowej naszego życia? Ja może przeczytam ten fragment, on nie jest długi. Będzie można go także tutaj śledzić. Oto księga proroka Ageusza. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jak nic? Lecz teraz bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. To jest piękne, że Bóg jest zawsze z człowiekiem. Jest z ludźmi, którzy Go pragną. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu, mój duch jest stale wśród was. Nie bójcie się. Gdyż tak mówi Pan zastępów, jeszcze raz, za małą chwilę, poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały, poruszę wszystkie narody, także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnią ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów, i miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Tak w odniesieniu do tego, co właśnie robiliśmy tutaj, myślałem o tym słowie. Ktoś może żyć taką nostalgią przeszłości. Już takie głosy słyszałem. Tak przyzwyczaiłem się do tego drzewa. Przyzwyczaiłem się do tego wszystkiego, co przez tyle lat tutaj było. Ja to rozumiem. Ja też zmagam się często z sobą, gdy trzeba coś zmienić. Ale aby osiągnąć sukces, aby mogło się wydarzyć coś świeżego, coś inspirującego, coś nowego, potrzeba zmian. Ale główne nasze nastawienie jest, aby dzieło dokończyć. I kiedy przenosimy to na sprawę duchową, to kiedy dziś rano sobie siedziałem, czytałem Biblię i modliłem się, takie myśli mnie naszły, sobie tu spisałem. Nie wystarczy dobrze rozpocząć, ale sztuką jest dobrze zakończyć. Jeśli chodzi o życie duchowe, panuje ta sama zasada. Startujemy, zaczynamy nowe życie, mamy nowy początek. Wystartowaliśmy, aby biec zwycięsko, i trzeba dobiec do końca, zakończyć, pokonać trudności, walczyć uczciwie, być gotowym na wyrzeczenia, tak jak sportowiec, do którego porównuje nas, ludzi wierzących, apostoł Paweł. Znacie ten tekst? Niektórzy chrześcijanie uważają, że życie wierzącego człowieka jest łatwe, proste, przyjemne, delikatne. Wszystko mam, bo wszystko Bóg już uczynił, a więc ja z tego korzystam i tak sobie płynę i żyję spokojnie, mając wszystkiego w bród i o nic się nie muszę martwić. Według mojego rozpoznania Bożego Słowa apostoł Paweł pisze, że każdy, tak jak sportowiec, musi być gotowy na wiele wyrzeczeń, aby zdobyć nieznikomy wieniec. Tamci wprawdzie zdobywają wieniec znikomy i mają wiele wyrzeczeń. Wiele treningu, wiele poświęcenia, wiele potu, wiele zaangażowania, aby osiągnąć sukces, aby dotrwać do mety, aby zwyciężyć, aby wziąć nagrodę. Nieprawdaż? Apostoł Paweł także nam o tym mówi. A czy znacie takie myśli, na przykład z Ewangelii Mateusza, gdzie kilka razy jest powiedziane, dziś sobie wpisałem wyszukiwarkę biblijną do końca i mi wyszło mnóstwo wersetów. Takie to teraz jest proste. I w Ewangeliach Mateusza jest wiele razy powiedziane, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. A kto wytrwa do końca, to nie znaczy, że mam gwarancję. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Zapisane czarno na białym. Wiele, wiele, wiele razy. Co to oznacza? Aby wytrwać, to znaczy, że są wyzwania, są zmagania. Jest walka. W liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale czytamy takie słowo. Ponieważ świadectwo o Chrystusie zostało utwierdzone w nas, tak iż nie brak nam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, który też utwierdził was aż do końca. Aż do końca. I tak będziecie bez nagany zachowani na dzień Pana Jezusa Chrystusa. Niesamowite. Piękne słowo. W innym miejscu przeczytałem, w tej też myśli, modlimy się zawsze o was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca. W mocy doprowadził do końca. I w innym miejscu jeszcze przeczytałem takie słowo. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. List do Hebrajczyków, 3:14. Jeśli tylko do końca zachowa moją ufność taką, jaką mieliśmy na początku. I teraz, 3 takie myśli chcę wam przekazać. Co jest powodem wiele razy, że się załamujemy i przychodzi kryzys? Powód jest między innymi taki, że mamy tyle wyzwań w życiu, tyle zobowiązań, tyle potrzeb, że nagle zaczynamy się zastanawiać, jak my to wszystko jesteśmy w stanie udźwignąć. Jak my jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić? Presja finansów na nasze życie, różnego rodzaju wyzwania w życiu. Wiele razy podejmujemy się różnych zadań, nawet jako Kościół. I wiele razy, ja znam Kościół, ja pracuję w Kościele, ja wróciłem z Mazur niedawno, rozmawiałem z wieloma pastorami i potwierdzają, że tak jest, że wiele razy robimy różne projekty, mamy pomysły, ale nagle wszystko pozostaje na papierze, bo pojawia się przeszkoda, nie stać nas na to. Nie stać nas na to. Nie jesteśmy w stanie. Nie potrafimy. Nie damy rady. I tak gdy rozmyślałem o tym tekście wskazanym przeze mnie na początku, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę nie potrzebujemy wcale więcej pieniędzy. Choć odgrywają one wielką rolę w naszym życiu. Dziś pieniądz odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka. Ale dla nas, ludzi wierzących, dla nas, ludzi kochających Boga, dla nas, którzy wiemy, że Pan zaopatruje, potrzeba nam więcej wiary, że Bóg jest w stanie nam pomóc. Że Bóg jest w stanie nas zaopatrzyć. Bo czytaliśmy w Bożym Słowie, to jest prorocze słowo, że On posiada wszystkie zasoby. Że On jest tym, który może zaopatrzyć i pomóc w każdym dziele, do którego nas powołał. Niesamowite. Bóg jest tym, który zaopatruje nasze życie. On posiada wszystkie dobra. Ci wracający emigranci z Babilonii nie posiadali wiele dóbr osobistych. Oto wielkie wyzwanie. Bóg mówi, odbudujcie świątynię. Odbudujcie to miejsce. Moje jest srebro, moje jest złoto. Ja was zaopatrzę, ja się o to zatroszczę. Powrócili i oto nagle zaczęli odbudowywać świątynię, założyli fundament. Gdybyśmy czytali całą księgę Ageusza, stwierdzimy, że nagle położyli fundament i nagle się przestraszyli. Nagle ich zatkało. Nagle mówią, tyle już zrobiliśmy, fundament położony, wszystkie nasze środki poszły. Nie damy rady, nasze domy, a co w naszych domach? Nasze domy potrzebują też odnowy. I zaczęli, tam jest powiedziane, kłaść kafelki w swoich domach, zaczęli je remontować, a świątynia leżała w gruzach. I wtedy Bóg przemówił przez Ageusza, żeby zaufali Jemu, że On się zatroszczy o wszystkie potrzeby, żeby pamiętali, że to dzieło, do którego powołał ich, jest ważniejsze niż nawet swoje własne potrzeby. Ale że On jest tym, który zaopatruje. Nasze zasoby nie pochodzą tylko z tej ziemi. Są niebiańskiego pochodzenia. Potrzebujemy oczekiwania i wiary, że Bóg nas wesprze. Bóg działa w różnoraki sposób. Ja często, gdy jeżdżę po Polsce i opowiadam o misji w Indiach, mówię ten przykład, jak to około 12, może 13 lat temu przestraszyłem się tego dzieła i kiedy pastor Abraham przyjeżdżał tutaj i mówił o swoich potrzebach, powiedziałem, nie damy radę, to jest za duże wyzwanie. Po prostu tego nie udźwigniemy. My tutaj mamy takie braki. W Polsce są tak niskie zarobki. Jak my możemy wspierać taką wielką misję w Indiach? Jak my jesteśmy w stanie pomóc? Jak jesteśmy w stanie tam budować sierocińce, jak my tutaj mamy tyle potrzeb? I na 2 lata pastor Abraham nie przyjeżdżał, bo ja go nie zapraszałem. Mówię, może się zniechęci i zapomni o Polsce i już nie będzie mnie nękał. Już nie będzie tu jeździł i nie będzie prosił. A później pastor Ronesk z Londynu zadzwonił do mnie i mówi, czemu nie przyjmujesz pastora Abrahama? On się martwi. Oni potrzebują wsparcia. On nie oczekuje kokosów. Ile możecie, to pomóżcie. I znów go zaprosiłem. I wtedy Bóg dał mi wiarę, że jesteśmy w stanie udźwignąć to wyzwanie. Czy wiecie, że dzisiaj utrzymujemy 45 rodzin pastorskich w Indiach? Wybudowaliśmy 2 sierocińce. Utrzymujemy w adopcji na odległość prawie 40 sierot w sierocińcach. To jest Boże błogosławieństwo, bo Bóg daje nam zasoby. I kiedy pastor Abraham przyjeżdża każdego roku, zbieramy ofiary, które są obfite, hojne, bo Bóg daje zaopatrzenie. Działa przez ludzi, ale błogosławi także człowieka. W nim mamy pełne zaspokojenie. Czy nie widzimy wiele razy, jako studenci Bożego Słowa, tych przykładów, które nam pokazują, jak Bóg może pomóc człowiekowi? Przypominam sobie niektóre. Na przykład Bóg zaskakuje nas sposobami, w jaki sposób zaopatruje nas w różnego rodzaju sytuacjach. Niekiedy były to kruki, które przynosiły pokarm. Słyszałem wiele świadectw, jak nawrócony, biedny narkoman, który miał pustą lodówkę, dziwił się, skąd to co rano u jego drzwi stoi siatka, reklamówka z zakupami. I dopóki nie znalazł pracy, dopóki Bóg mu nie pobłogosławił, że zaczął zarabiać na siebie, codziennie rano ta reklamówka tam stała, do dziś nie wie, kto tą reklamówkę przynosił. Ale miał margarynę, miał bułki, miał chleb, miał coś do chleba, miał każdego dnia co jeść. To jest niesamowite. Bóg zaskakuje nas. Kruki kiedyś przynosiły pokarm. Znacie tą historię biblijną. W innym przypadku ryba miała monetę w pyszczku. Niesamowite. Oto nagle trzeba było zapłacić coś. Chyba podatek. Chodziło o podatek, nie było na podatek. I oto Pan Jezus powiedział, idź, zarzuć sieci, złów rybkę, tam jest pieniądz w pyszczku. I gdy wyciągnął tą rybę, tam był pieniądz w pyszczku. Bóg ma poczucie humoru. On nas może zaopatrzyć w różnoraki sposób. Zdarzyło się także, że córka Faraona, która dobrowolnie zachęciła się, by wychowywać Mojżesza. Pamiętacie tę historię? To dodatku opłacała jego prawdziwą matkę za to, że go karmiła i opiekowała się nim. Niesamowite. Bóg się zatroszczył. Bóg ma różne sposoby, aby się o nas zatroszczyć. Nigdy nie mów, to jest niemożliwe. Ktoś powiedział, nie ma takiego słowa w słowniku Bożym. Bóg nie używa takiego słowa, to jest niemożliwe. Raczej czytamy, że wszystko jest możliwe. W Bogu wszystko jest możliwe. Druga myśl. Wiecie co, czasami sam się łapię na tym i muszę Pana Boga przeprosić, bo mamy taką tendencję, by się spodziewać gorszych rzeczy niż lepszych. A więc mamy taką tendencję, by ciągle narzekać, że będzie gorzej, jest gorzej i będzie coraz gorzej. Ageusz w 2 rozdziale, w 9 wierszu powiada tak. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Jest tutaj pozytywne spojrzenie. Diabeł chce, abyśmy byli przerażeni przyszłością i abyśmy wszystko widzieli negatywnie. Ale Bóg chce nam powiedzieć, że On jest Bogiem pozytywnym, dobrym, wszystko jest w Nim możliwe i przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. Chciałbym użyć tego słowa przenośni proroczej do naszego Kościoła. Wierzę i dlatego tu jestem, tego oczekuję, że przyszła chwała tego zboru będzie większa niż dawna. Że dobre dni przed nami, że Bóg będzie czynił dobre rzeczy. Ale aby to się mogło dziać, to Bóg chce poszerzać nasze granice, chce rozciągać nas, chce nam pokazywać nowe możliwości. Spotykam się z tym, znów odwołam się do moich kontaktów i wizyt ogólnopolskich, że wiele razy w kościołach, w zborach zbyt wiele rzeczy podlega krytyce tylko z powodu tego, że mają nastąpić pewne zmiany. Jest niesamowita obawa przed zmianami, które mogą przyjść i które przychodzą. Żyjemy w innych, nowych czasach. Musimy myśleć o tym, aby śpiewać nowe pieśni, uczyć się ich, pisać je, nie wiem, robić cokolwiek, aby poszerzyć te granice. Musimy być otwarci, aby pojawiali się nowi ludzie, aby służby przejmowali nowi, młodzi ludzie, aby zniknął taki sentyment, taka mentalność wzdychania, nostalgia wzdychania za przeszłością. Tego nie wrócimy. Czy chcemy, czy nie. To, jak wyglądaliśmy dawniej, nie jesteśmy w stanie z powrotem przywołać. Niedawno przeglądałem swoje zdjęcia z momentu rozpoczęcia pracy w tym zborze. Nie mogłem siebie poznać. To ja? Taki młody, przystojny, fajny chłopak. Później popatrzyłem w lustro, przyłożyłem to zdjęcie i mówię, no chłopie, co się z tobą stało? I choćbym nie wiem, co robił, to żeby to z tego zdjęcia przywołać tu, musiałbym operacje plastyczne, musiałbym jakieś make-upy, musiałbym nie wiem co, a tak w ogóle w tych światłach to wszystko widać, nie? No właśnie. No ale co mamy wzdychać za nostalgią przyciemnionej kaplicy? Po prostu takie są czasy, takie mamy możliwości. Dlaczego z tego nie skorzystać? A tak samo i w życiu. Musimy mieć otwarte serce na wdrażanie kreatywnych pomysłów, bo wdrażanie nowych pomysłów, wdrażanie nowości, nowych rzeczy nie ma nic wspólnego z teologią i nauką biblijną. Nauka i biblijna i teologia pozostaje na tym samym fundamencie, ale my musimy chcieć wszyscy iść do przodu. Ale problem jest w tym, że nie wszyscy to czujemy i nie wszyscy chcemy, a jednak Bóg zawsze stawia nam nowe wyzwania i daje nam żyć w nowych momentach życia, w nowych czasach. Z historii biblijnych taki przykład użyję. Zapamiętajmy go. Wczorajsza manna nie była w stanie wykarmić ludzi następnego dnia. Przenoszę to do naszego życia w Kościele. Wczorajsza manna nie wykarmi już dzisiaj nowego pokolenia. Potrzebujemy świeżego tchnienia, świeżego poruszenia. Każde pokolenie musi doświadczyć swojego własnego przebudzenia. Jeśli na to otworzymy nasze serca, nie na złe rzeczy, nie na trendy zwodnicze, chodzi o to, abyśmy byli elastyczni i abyśmy doświadczyli, że Kościół przesuwa się do przodu, przechodząc z łaski w łaskę, z wiary w wiarę, wzrastając z chwały w chwałę. Tak jest Boży plan. I Ageusz widział, że wśród repartiantów są tacy, którzy pamiętają, jak wyglądała poprzednia świątynia. Jaka była piękna i pełna chwały. Ja pamiętam, jak otwieraliśmy tą salę 20 kilka lat temu, jaka była piękna. Wszyscy przyjeżdżali i mówili, jakie macie piękne drzewo. Jak my byśmy chcieli w naszej kościele mieć taką boazerię. Taki sufit piękny w kasetonach. A jakie macie żyrandole okrągłe z lampami. To wszystko było piękne, ale wtedy. I dzisiaj my, którzy pamiętamy tamte czasy, możemy wspominać te momenty. Jak to ktoś tutaj powiedział podczas remontu, że w tamtych czasach, kiedy zespół zaczynał grać, to wszyscy zdejmowali buty i tutaj z przodu tańczyli, skakali. Wielbili Boga, radowali się. A dzisiaj, gdy zaczyna grać zespół, to pozostaje takie... takie nowe. Ale oby to było w duchu i oby w tym było życie. Oby w tym było tchnienie Boże. Oby w tym była Boża chwała. Pamiętamy tamte czasy. Ale mamy nowe dni. Żyją nowi ludzie. Rośnie nowe pokolenie, które trzeba zdobyć. Nie możemy tkwić w miejscu. Nie możemy wszystkiego robić tak samo, jak robiliśmy bezustannie. Musimy być otwarci, elastyczni. Słowo Boże jest fundamentem, ale rzeczy, które robimy, muszą ulec zmianie, abyśmy mogli dotknąć pokolenia, które żyje wokół nas. Bo Bóg obiecał, że wygląd tej świątyni, którą mieli zbudować, będzie większy. Przyćmi tamtą poprzednią. Mimo, że nostalgia była, mimo, że były wspomnienia, Bóg mówi, to co nowe zbudujecie, będzie piękniejsze, lepsze. Tak jak często to podkreślam, bo takie mam serce. Należy okazywać wdzięczność za to, co miało miejsce w przeszłości. Musimy pamiętać o tym, co Bóg czynił dawniej, dziękować Bogu za ludzi, którzy pracowali nad tym. Ale także mamy prawo spodziewać się rzeczy większych, wspanialszych, cudowniejszych, potężniejszych. Bo Bóg jest wielki. I na koniec. Musimy posiadać niewzruszoną wiarę. Tak naprawdę bez wiary nic uczynić nie możemy. Biblia mówi, że bez wiary nie jesteśmy w stanie podobać się Bogu. To wiara sprawia, że nasz wygląd, nasze życie, nasze postępowanie podoba się Panu. W Księdze Ageusza 2,4 czytamy, lecz nabierz ducha. To jest takie wprowadzenie do przyszłej niedzieli, kiedy będziemy mówić o Duchu Świętym, o Dniu Zielonych Świąt. Nabierz ducha. Napełnij się Duchem Świętym. Bo ciągle będziemy się spotykać z takimi pytaniami. Ale co się stanie, jeśli to nie zadziała? Jeśli cię nie uda? Jeśli nie wyjdzie? Jeśli się nie stanie? Kiedy jesteśmy rozproszeni przez okoliczności, to nasza wiara zaczyna się chwiać. Sam tego doświadczyłem wiele razy w swoim życiu, podejmując się różnych wyzwań. Kiedy okoliczności rozpraszają nas, to wiara nasza zaczyna się chwiać. I w tym fundamencie, o którym mówi Bóg, odnajduje się jakby trzy elementy. I Bóg mówi trzy razy do swojego ludu, bądźcie mocni. Ale moc nasza to nie jest wyćwiczona moc w fitness club, czy w tym miejscu, gdzie siłownia, gdzie buduje się mięśnie. Nasza moc jest w Panu. W Bogu naszym. Nasza siła, nasz sukces, nasze zwycięstwo jest w Bogu naszym. Tam jest nasza moc. I nasza zdolność do ukończenia wszystkiego, całego rozpoczętego dzieła, czy to duchowego, czy w misji, czy w jakichkolwiek innych zadaniach, które zostały nam powierzone, oparta jest na tym, że mamy być mocni w Panu. Kiedyś śpiewaliśmy taką piękną piosenkę, którą dzieci śpiewały też na szkółce. Bądź mocny w Panu, raduj się. Amen, aleluja. Bądź mocny w Panu, raduj się. Amen, aleluja. I później śpiewali mężczyźni, później kobiety. Amen, bądź mocny w Panu. Amen, amen, aleluja. Amen. Bądź mocny w Panu. Bądźmy mocni Bogu, wszystko jest możliwe. A skąd się to bierze? Jak być mocnym w Bogu? Po pierwsze, Jego obecność. Jego obecność w naszym życiu. Tam jest powiedziane w tym przesłaniu, że nie opuszczę Cię przecież, będę z Tobą. Będę obecny. Nie ma nic piękniejszego jak Jego obecność. Po drugie, Jego obietnice. To są werset 4 i 5. Jego obietnice, Bóg obiecał. Jego obietnice są prawdziwe, są solidne, są mocne. Jeśli Bóg obiecał, że nam pomoże, to nam pomoże. Jeśli Bóg obiecał, że ma moc to zmienić, to On to zmieni. Dalej w Jego mocy Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego. Potrzebujemy Jego obecności. A wszystko to spinamy naszą wiarą. Wiara. Słuchajcie, można wiele wiedzieć i można wiele słuchać. Dzisiaj mówiłem to pastorom na konferencji tydzień temu w Giżycku. Dzisiaj mamy dostęp do słuchania przekraczające wszystkie granice. Mamy tysiące książek. Mamy internet i słuchamy w internecie byle czego i nie wiadomo od kogo. Słuchamy i napełniamy się, czytamy, oglądamy, konferencje jeździmy, a cudów jak nie ma, tak nie ma. Dlaczego? Dlatego, że ta nasza wiedza, to co wiemy, Słowo Boże, już o tym mówiłem kiedyś, to tak bardzo przeżyłem i dzieliłem się z wami tą myślą, tym przesłaniem. Słowo Boże, aby zaczęło płonąć w nas, musi być rozpalone. Rozpalone przez pewien ogień, przez pewną iskrę. Jeśli ta iskra zapali tą wiedzę, którą mamy, bo to jest pytanie, jak teraz moja wiedza, to co słucham, czym się bombarduję, czym się pakuję bezustannie na temat uzdrowienia, na temat przemiany życia, na temat cudów, na temat zwycięstw. Jak to zrobić, żeby teraz to wszystko, co wiem, wyraziło ciepło i energię, pokazało, że to działa, że to nie są tylko słowa, litera, którą słucham i którą próbuję inny wcisnąć. My możemy rozpalić to wszystko płomieniem naszej wiary. Płomieniem naszej wiary. Tylko wiara uwalnia moc Bożego Słowa. I nie chodzi tutaj bynajmniej o denominację, o wyznanie kościelne. Chodzi o moją osobistą wiarę. Wiara sama w sobie jest potężną siłą wybuchową. Ona jest nie do zmierzenia, nie do ogarnięcia, jest nienamacalna, nie posiada wielkości, rozmiaru, kształtu ani wagi. Ale jeśli jest, nawet taka mała jak ziarenko gorczycy, to rozpali to wszystko, co wiem. Bo Słowo Boże jest łatwopalne. I najmniejsza iskra mojej wiary wystarczy, by jasno zaświeciło to, co wiem. I ta jedna iskra powoduje eksplozję. Eksplozję życia Bożego Słowa. Gdybym to miał przyrównać, to przyrównałbym do tego, co jest nam znane. Bo słowo i to wszystko, co bierzemy, jest tak trwałe, tak niesamowite, jak węgiel wydobywany na Śląsku. Ale aby był z niego pożytek, to węgiel musi złapać ogień. Tak? Wtedy wydaje ciepło, energię, wtedy elektrownie działają, wtedy w domu jest ciepło. Kiedy węgiel dostaje iskrę, ogień, jak łapie węgiel ogień, tak Słowo Boże, które mamy, ta wiedza, to wszystko, co wiemy, co przeczytaliśmy, co wysłuchaliśmy, tysiące kazań i różnego rodzaju rzeczy, złapie ogień, jeśli rozpali się w naszych sercach wiara, przez wiarę. A w tym chce pomóc nam Duch Święty. Oby tak się stało. Pochylmy nasze głowy. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za Twoją obecność na tym nabożeństwie. Dziękujemy Ci, że mogliśmy na tym przykładzie, bardzo prostym, prozaicznym, takim przyziemnym, pokazać, że można doprowadzić coś do końca. Że podjęliśmy się remontu tej sali i doprowadziliśmy do końca. Tak i w naszym duchowym życiu. Panie, chcemy, aby wszystko, co robimy, czego się podejmujemy w wierze, doprowadzić do końca. Pomóż nam w tym. Pragnę błogosławić każdą osobę, która dziś jest na tym nabożeństwie. Pragnę błogosławić każdego mężczyznę, każdą kobietę, każde dziecko, gości naszych. Panie, pragnę błogosławić w imieniu Jezusa Chrystusa. I wierzę, Panie, że to, co nam wyznaczyłeś, do czego nas powołałeś, z Twoją pomocą, dzięki Twojej obecności, dzięki Twoim obietnicom, dzięki Twojej sile, Twojej mocy, której przybywa nam, gdy ufamy Tobie. Dzięki Duchowi Świętemu doprowadzimy do końca. Panie, że jeszcze wiele osób chcesz zbawić w tym mieście. Że jeszcze wielu ludzi chcesz uzdrowić pośród nas. Że jeszcze wielu chcesz uwolnić. Chcesz przyjść jako Bóg Wszechmogący do naszego życia, aby nam błogosławić. Przynosimy Ci ten tydzień, który jest przed nami. Błogosławimy naszych wspaniałych gości, reprezentantów firm, które tutaj pracowały. Błogosław ich pracę. Dziękujemy Ci, Panie, za każdą osobę w tym Kościele. Dziękujemy Ci, że nas powołałeś, byśmy jako zespół, jako armia szli do przodu, zwyciężając w tym boju, który jest przed nami. Panie, chcemy być wierni Tobie w modlitwie, w uwielbieniu, w słowie. Będziesz obecny w naszym życiu. I dziękujemy Ci, że mając tą obietnicę, nie musimy się bać, że osłabniemy i upadniemy, ale możemy być pewni i mieć ufność, że będziesz z nami, nas nie opuścisz i nam pobłogosławisz w imieniu Jezusa Chrystusa. Modlę się o tych, którzy chcieliby coś ze swoim życiem zrobić. Dziś może wahają się i są różnego rodzaju wewnętrzne rozterki. Modlę się, abyś Ty przyszedł, Panie, do ich życia, dokonał dzieła zbawienia, wlał pokój i radość, a Twoje imię niech będzie uwielbione pośród nas na wieki wieków. Amen. Amen. Niech błogosławi Bóg. Amen. Dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję Wam za tą społeczność, za ten czas. Niech Boża obecność towarzyszy Wam każdego dnia w tym tygodniu, na grupach domowych, w Waszej pracy, w szkołach, w życiu rodzinnym. Zostańcie z Panem. Amen.